A przy telefonie Kajetan Niebelski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, kłaniam się.
Najpierw słowo wstępu. Przeczytam maila, który wczoraj otrzymałem. Mam 4 dzieci, najmłodsza córeczka ma niecałe 4 miesiące i pozostaje z moją żoną w domu. Oprócz niej mam 3 synów, każdy w innej placówce oświatowej. Tyle tytułem wstępu, a nie, jeszcze jedno zdanie. Moja przygoda z SARS zaczęła się od... I opowiedzmy o tej przygodzie, bo rzeczywiście ona jest taka, w którą uwierzyć bardzo trudno.
Cóż, oczywiście zaczęło się od wysłania dzieci do szkoły, bo w momencie, kiedy byliśmy jeszcze, jakby staraliśmy się izolować w okresie wakacyjnym i wcześniej, unikaliśmy raczej kontaktów z ludźmi, stosowaliśmy się do wszelkich zaleceń, tu maseczki, tam płyny dezynfekcyjne i wszystko było okej, dopóki nie wysłaliśmy dzieci do szkoły. Tam wiadomo, różni ludzie podchodzą, dzieci mniej uważają. Tutaj, prawda, gdzieś dzieciak podniesie coś z podłogi, tam przybije piątkę z kolegami, za chwilę gdzieś palcem oko przetrze, no i tutaj jakby ten temat pozamiatany.
I się zdarzyło. Któregoś dnia pana średni syn wrócił ze szkoły z gorączką 40 stopni.
Wrócił, tak, chory. Objawy były takie mało jednoznaczne. Lekarze stwierdzili, że w związku z tym, że tam są i problemy żołądkowe i temperatura, no to pewnie to jest jakiś wirus żołądkowy i nie ma się czym martwić, za kilka dni minie. No minąć minęło. Minęło w ciągu 3 dni. Natomiast chwilę po nim zaczął, 3 do 5 dni po nim zaczął chorować najmłodszy z chłopców. Tutaj też temperatura, też coś z żołądkiem. Objawy dosyć podobne, dosyć łagodne, bo to i ta gorączka się łatwo spędzała. Nie działo się nic szczególnego. Tutaj też lekarze twierdzili, że to jakiś wirus, ale raczej nie COVID, bo przecież... Wtedy się traci węch i smak i w ogóle się strasznie kaszle, więc to na pewno nie COVID. Nie ma powodu do kierowania na badanie.
2 dni później?
Tak, parę dni później trafiło na mnie. No i tutaj już tak gładko nie poszło, bo też zaczęło się od 40-stopniowej gorączki. Potem po 3 dniach gorączkowania i takiego bardzo silnego osłabienia, gdzie spacer do kuchni po szklankę wody kończył się tętnem wysokości 120. Pogorszyło mi się jeszcze, znaczy po 3 dniach, że ta gorączka ustąpiła, natomiast weszły bardzo silne bóle głowy. Z lekkim katarem, bóle takie typowo zatokowe i to się nie dawało żadnymi tabletkami spędzić. Trwało to około 2 dni. Ja w międzyczasie już próbowałem dzwonić do lekarza, że mam jakąś tam prywatnie z firmy wykupiony abonament medyczny do placówki tej, w której mam ten abonament. Od nich zacząłem, bo tam się łatwiej dodzwonić i dostać. Natomiast tam na miejscu dowiedziałem się, że owszem, może bym i się kwalifikował pod testy na koronawirusa, ale to musi być lekarz podstawowej opieki zdrowotnej z NFZ-u, bo nikt inny nie może mi tego skierowania wystawić. A że był piątek, musiałem czekać do poniedziałku i to już był mniej więcej poniedziałek, to już był 6 dzień, około 6 dnia infekcji.
Pana choroby, już nie dzieci,
objawów,
tylko...
Tak, u mnie. Dzieciom wszystko przeszło w zasadzie po tej dwójce, która pierwsza jakby zaczęła, natomiast mnie rozłożyło dalej, jakby te bóle głowy mi mniej więcej przeszły. Z kolei straciłem węch i smak kompletnie. Zaczęła się udręka z dzwonieniem do poradni, bo telefony poradni okazało się, że są przekierowane na kolejkę NFZ obsługującą całą masę przychodni tutaj w okolicy. Nie wiem, czy ich jest 5 czy 6, ale można sobie wyobrazić, że to mocno kumuluje ilość oczekujących na połączenie. No i... Pierwsza próba dodzwonienia się skończyła się półtorej godzinnym oczekiwaniem. Odebrał ktoś, przekierowany, pani powiedziała, że mnie przełącza do mojej poradni. I tutaj usłyszałem dwa krótkie sygnały i połączenie zostało rozłączone. Druga próba trwała ponad 2 godziny, gdzie czekałem też na połączenie w tej kolejce NFZ-u. Po 2 godzinach znowu próba przełączenia skończyła się fiaskiem. Dopiero w trzecim podejściu zażądałem podania, dosyć mocno zażądałem podania telefonu bezpośrednio do placówki, no bo ten kontakt telefoniczny tą drogą nie działał. Udało mi się uzyskać telefon bezpośrednio do placówki i tutaj, jak się udało mi po kolejnych kilkudziesięciu minutach dodzwonić, okazało się, że jest już za późno i nawet teleporady nie dostanę tego dnia, bo już wszystkie rozdysponowane od rana. I zaproponowano mi, żebym zaczął sobie wydzwaniać od nowa od dnia następnego. Tutaj również musiałem troszeczkę przycisnąć. Powiedziałem, że generalnie tak, to, co się dzieje, nie działa i że może ja powinienem przyjść do placówki, bo dzwonię z taką i taką sprawą, tutaj z podejrzeniem COVID-u stwierdzonym przez już poprzedniego lekarza w piątek. Mamy poniedziałek, a tu każą mi od nowa dzwonić i nie wiadomo, czym się to jutro skończy. Udało mi się po pewnej przepychance tam i sprzeczce uzyskać rejestrację na dzień następny. I to był dzień pierwszy, gdzie no generalnie pół dnia spędzone na telefonie, walka z kolejkami NFZ-u i dużo straconego czasu.
I jest dzień 7 choroby.
Tak jest. Tutaj około południa oddzwonił do mnie lekarz z poradni i zebrał wywiad, po czym pani doktor oświadczyła, że nie posiada profilu zaufanego, którym musi się zalogować do stosownego systemu.
To powiedzmy jeszcze tak, stwierdziła, powiedział pan ma objawy, stracił pan całkowicie węch i częściowo smak, kwalifikuje się pan do wymazu, ale pani doktor nie ma profilu zaufanego.
Nie ma profilu zaufanego, a co za tym idzie, nie może wystawić skierowania. Miałem czekać na kolejny telefon od kolejnego lekarza. Druga pani doktor zadzwoniła po, nie wiem, 15-20 minutach dosyć sprawnie. Zebrała od nowa wywiad. A tu jeszcze zapomniałem wspomnieć, że pierwszy lekarz, właśnie z którym w poradni rozmawiałem, w ogóle był ciężko oburzony tym, że tutaj zacytuję, zmusza się lekarzy do zakładania profilu zaufanego prywatnego i do używania go w celach służbowych. Próbowałem pani doktor tłumaczyć, że no to tak trochę jak z dowodem osobistym, to też jest jej prywatny dowód osobisty, a jednak jak idzie załatwiać służbowe sprawy, nie wiem, w ZUS-ie czy w NFZ-cie, to ten służbowy to ten prywatny dowód służbowo musi okazać. To nie ma w tym nic złego. Więc no niestety moje tłumaczenie nie trafiło do pani doktor. Drugi lekarz, który dał się do tej straszliwej procedury zmusić i wyrobił prywatny profil zaufany, wystawił mi skierowanie i z tym skierowaniem udałem się do... jeszcze tutaj poprosiłem lekarza o informację, gdzie znajdę punkt pobrań, skoro poradnia nie prowadzi pobierania wymazów. No, pani doktor stwierdziła, żebym sobie poszukał w internecie, bo ona nawet nie poda mi strony internetowej, ponieważ ta strona internetowa, no, żeby ją sprawdzić, musiałaby coś innego zrobić w komputerze, a teraz jest tutaj, cytuję, w innym miejscu w komputerze i tej informacji nie jest mi w stanie podać. Zadzwoniłem na infolinię NFZ-u w związku z tym. Tutaj dosyć sprawnie uzyskałem informacje o placówkach, które taką w Warszawie taką usługę świadczą. No i wybrałem najbliższą. W międzyczasie też się dowiedziałem, że nikt nie świadczy transportu osób podejrzanych do takiego punktu. No ja na szczęście mam samochód, mam prawo jazdy, natomiast tak szybko przyszło mi do głowy, co ze starszą osobą, która nie ma samochodu, nie ma tam jak dotrzeć, ma wsiąść w tramwaj, czy z tętnem 120 po przejściu 20 metrów ma zasuwać 8 kilometrów na piechotę.
Ale taka miał samochód. Pojechał pan do punktu pobrań.
Ja na szczęście dojechałem sobie spokojnie pod adres, gdzie miał być punkt pobrań. To była kolejna poradnia. No i przy głównym wejściu nie znalazłem żadnej informacji, gdzie ten punkt pobrań jest. Cóż, trzeba się zapytać. Założona maseczka, podszedłem do wejścia, zapytałem osoby, która sprawdzała ludziom temperaturę, facet, aż mu oczy wyszły na wierzch, jak usłyszał, że mam podejrzenie COVID-u. Cofnął się, poinformował mnie, że mam iść na drugą stronę budynku, do pomieszczeń z zlikwidowanej apteki. Rzeczywiście po drugiej stronie była informacja o punkcie pobrań i tam już okazało się, że punktem pobrań jest taki mniej więcej 1,5 metra na 1,5 metra przedsionek tejże zlikwidowanej apteki. Reszta apteki służy za zaplecze. Ten przedsionek za przeszklonymi od sufitu do podłogi drzwiami jest miejscem, w którym się pobiera wymazy na widoku wszystkich przechodzących, a kolejka do wymazu ustawia się na chodniku pomiędzy zdrowymi i spacerującymi ludźmi.
Czekam przy drzwiach bacznie, obserwując, co będzie dalej.
Tak jest. W środku pani ubrana na biało, w kombinezon, w maskę, w przyłbicę. Przyszła pobrać wymaz osobie, która przyszła przede mną. W międzyczasie zaczęła w moją stronę w mało zrozumiały sposób wymachiwać rękami. Domyśliłem się, że pewnie ten wymaz będzie akurat tu pobierany, no więc cofnąłem się o metr, odwróciłem się plecami, żeby nie sprawiać dyskomfortu osobie, która była w środku, bo tak jak mówię, z ulicy, z pozycji osoby czekającej cały zabieg może oglądać każdy przechodzień.
Bo czeka się na chodniku i tym chodnikiem normalnie spacerują ludzie.
Tak, spacerują ludzie. Zresztą do mnie podszedł jakiś starszy pan w maseczce i zaczął się dopytywać, czy za tymi drzwiami to tam może mają jakąś toaletę, bo on by się chciał wysiusiać. I przez dobrą chwilę mu tłumaczyłem, że to jest bardzo zły pomysł, zarówno podchodzenie do mnie, jak i wchodzenie do środka i że tam na pewno nikt go nie wpuści. Wręcz musiałem werbalnie być nieprzyjemny dla niego, żeby się w końcu ode mnie odsunął i się nie narażał. Także punkt pobrań zorganizowany fatalnie. Samo badanie mało przyjemne, bo jak już udało mi się dostać do środka, po tym jak pani przeszła, zdezynfekowała klamki, odczekałem jeszcze parę minut, wszedłem do środka, tam była jakaś przeszklona, też jakieś tam przeszklone okienko zamknięte całkowicie, odizolowane, za tym człowiek za komputerem, mikrofonogłośnik w szybie, odzywam się, próbuję zapytać, czy mam już... Mogę już tutaj przygotować się, czy usiąść, czy co mam zrobić. No ale, że człowiek był bardzo zajęty i najwyraźniej mikrofon nie działał. Nawet nie zostałem zauważony. Za chwileczkę pani, która przyszła, nie wiem, coś jeszcze tam chyba dezynfekować, jak się okazało, nakrzyczała na mnie, że jakim prawem ja tam wchodzę, przecież nie zdezynfekowane. No, wydawało mi się, że skoro 5 minut temu latała ze sprayem, to już jest po sprawie. Okazuje się, że procedura jakaś chyba jest bardziej złożona, natomiast drzwi też tam nikt nie zamyka i do nie do końca przygotowanego pomieszczenia można sobie przez przypadek wejść z ulicy.
Ale czy udałoby zrobić ten wymaz i jest 8 dzień choroby?
8 dzień choroby.
Oczekiwanie na wyniki, 48 godzin.
No to tutaj zaraz. Wynik miałem mieć po 48 godzinach. Następnego dnia mnie podkusiło wieczorem, żeby jednak zajrzeć, może wcześniej będzie. No, okazało się, że tak, wynik dodatni. W badaniu wykryto RNA wirusa SARS-CoV-2. No ale cóż taką informacją można zrobić w środku nocy? Poszedłem spać. Następnego dnia wiedziałem, że muszę powiadomić sanepid, powiadomić szkoły, przedszkole, powiadomić rodziców dzieci, bo w międzyczasie też, zanim jeszcze, że tak powiem, okazało się, że jestem poważnie chory, odwoziłem kolegów, mojego syna razem z kolegami na zawody sportowe, więc tu, ja z jakimiś tam dziećmi ze szkoły mojego dziecka miałem kontakt. Okazuje się, że zebraniem tych informacji ode mnie nikt nie jest zainteresowany i muszę ja się po to postarać, wisieć na słuchawkach i walczyć o to, żeby te informacje gdzie trzeba dostarczyć. No, zacząłem od, że tak powiem, punktów bezpośrednio, że tak powiem, z którymi mam styczność, nie od sanepidu, zadzwoniłem do szkół, przekazałem informacje rodzicom dzieci i innym osobom, z którymi w międzyczasie miałem kontakt. I tutaj ciekawostka, ludzie dosyć różnie reagują na to. Jedni oczywiście tam zostali w domu, zatrzymali dzieci, nie puścili do szkoły na wszelki wypadek, żeby obserwować choćby, co się dzieje i poczekać na ciąg dalszy. No, ale były też takie osoby, które wolały, żeby o nich nie wspominać w rozmowie z sanepidem, albo wręcz tacy, którzy puścili dzieci z objawami przeziębienia do szkoły, mimo że z tymi dziećmi miałem kontakt.
I tego 9 dnia pojawił się w pana życiu dzielnicowy.
Tak. Codziennie od momentu, kiedy odebrałem wynik, mam telefon od dzielnicowego z pytaniem, czy wszystko u mnie dobrze i czy jestem w domu. To jest jedyna praktycznie weryfikacja tego, czy nie wychodzę i czy jestem na miejscu. No cóż, na szczęście zachowuję się odpowiedzialnie i nie robię głupstw, natomiast no łatwo sobie można wyobrazić, że można powiedzieć jedno, a pójść sobie na zakupy do supermarketu.
I teraz troszkę przyspieszam, jest dzień 10, w 10 dnia dostaje pan telefon z pomocy społecznej. Dzień
tak,
dobry.
To jest też dosyć ciekawy epizod, bo pan z pomocy społecznej do mnie zadzwonił, pyta, co u mnie słychać, jak tam na kwarantannie, czy czegoś mi właściwie nie trzeba. No pierwsza reakcja, no pewnie, że mi trzeba. Byłem kompletnie na zamknięcie się w domu nieprzygotowany, potrzebuję zakupów, mam jakieś paczki do odebrania z paczkomatu. No niestety dyrekcja pomocy społecznej okazuje się, że stara się nie narażać swoich pracowników, w związku z czym takiej pomocy mi nie mogą dostarczyć, ale mają dla mnie numer telefonu do psychologa, który może mi pomóc znosić te trudy kwarantanny. To jest jedyna pomoc, jaką w ofercie w takim przypadku ma pomoc społeczna.
I jest 11 dzień, pan czuje się dobrze, ale z kolei żona zaczyna chorować.
Tak, po mnie, mi już tam około 11 dnia objawy ustępują, natomiast żona zaczęła chorować. Tu i ból w klatce piersiowej się pojawił, i silny ból głowy. No, ogólnie bardzo wiele objawów, nie wszystkie jak to w... Życzą sobie lekarze, prawda, stosując szablonik zalecony przez z góry, nie wiem, czy z NFZ-u, czy ustawowo, czy jak to się odbyło. W każdym razie, żeby skierować chorego na badanie, chory musi mieć koniecznie wszystkie 4 objawy, bo inaczej skierowania na badanie nie dostanie. Następnego dnia udało się umówić żonie teleporadę, bo zgłosiliśmy te wszystkie objawy, troszeczkę wiedząc, że tak powiem, jakie będą skutki, troszeczkę podkoloryzowaliśmy, żeby dostać to skierowanie, żeby potwierdzić jakby infekcję, zwłaszcza, że tak jak mówię, jak pan wspomniał na początku, mamy w domu maluszka, żona karmi, musieliśmy wiedzieć, co z tym wszystkim robić, jak to wszystko zorganizować poprawnie. No i równolegle z żoną też dostaję objawów chorobowych, zresztą maleństwo kilkumiesięczne, więc tutaj też dzwonimy o tyle poradę do internisty. Maluch bez większych problemów dostał skierowanie od internisty, natomiast w momencie, kiedy do żony oddzwonił z teleporadą lekarz internista, tutaj zadziała się dosyć ciekawa rzecz, bo tak jak mówię, żona tutaj, żoną podaliśmy, że ma komplet objawów, żeby nie było problemu już z załatwieniem tego skierowania i ustaleniem, czy to jest ta choroba, czy coś innego się dzieje. No, lekarz stwierdził, że on w zasadzie nie widzi powodu, bo to tak nie do końca mu to wygląda i on nie widzi powodu do wskazań do wykonania badania. Przejąłem słuchawkę w tym momencie, podjąłem pałeczkę, że przeszedłem przez tą procedurę. To zacząłem się dopytywać, no, na jakiej podstawie tak twierdzi, skoro powiedzieliśmy mu, przekazaliśmy mu takie i takie informacje. Powolutku w rozmowie doszliśmy do tego, że pan doktor stwierdził, że nie każdy lekarz jest w stanie, nie każdy lekarz może wystawiać skierowania.
Bo nie ma profilu zaufanego.
I tutaj już wiedząc po poprzednich przygodach, na czym może problem polegać, zapytałem go, czy chodzi o problem z profilem zaufanym. Okazało się, że tak. Ja przy rejestracji podawałem informację, że będę... że dzwonimy z podejrzeniem COVID-19 i trafiamy do lekarza, który znowu nie ma możliwości wystawienia skierowania.
I teraz...
To mnie bardzo poirytowało, zwłaszcza, że pan doktor tak dosyć asertywnie próbował się przed wszystkim bronić, więc może niezbyt sympatycznie, ale powiedziałem mu, że cała sytuacja z tymi lekarzami, którzy muszą kolejnym kolegom przekazywać i od nowa ze zbieraniem wywiadu od nowa przez kolejnego lekarza, przypomina troszeczkę mi stary dowcip o milicjantach, gdzie jeden z nich umie, dlatego chodzą w parze, w patrolu, bo jeden umie czytać, a drugi pisać.
Ale przyspieszmy, 4 godziny postanowił pan interweniować, zadzwonił pan do rzecznika praw pacjenta.
Do rzecznika praw pacjenta, który interweniował.
I po 30 minutach już się udało wszystko zrobić.
Tak jest.
No dobrze, tak. Wysłany mail do sanepidu, dzień 13, by ten mail był z czym? Bo 13 dnia dzwoni pan do sanepidu, po połowie dnia spędzonym...
Dobijałem się tutaj, no bo jestem jedynym kierowcą w domu, jeżeli mam dostarczyć żonę i
to musi mieć pan zgodę
i dziecko,
sanepidu.
Żona i dziecko i ja musimy dostać zgodę sanepidu na wyjście z domu, opuszczenie kwarantanny.
A tak, i po połowie dnia spędzonego przy słuchawce jest zgoda, dostaje pan przepustkę na 3 godziny, badania w mobilnym punkcie pobrań na parkingu podziemnym pod Arkadium.
Tak jest. Sterowaliśmy w stronę tego punktu pobrań, no bo maluszek, prawda, żeby go nie wystawiać, nie narażać na ewentualną infekcję, bo czy w razie, gdyby dzieciątko nie było chore na COVID, to na COVID, jeżeli, to wiadomo, z różnymi chorobami ludzie się tam mogą plątać, dziecko ma 3 miesiące z niewielkim
hakiem.
Nie można
go narażać. Po dotarciu na miejsce, i tu ma pan pecha, bo okazało się, że ma pan zbyt wysoki samochód.
Brakło mi na wjeździe, żeby zjechać do parkingu podziemnego, na którym jest zorganizowany punkt pobrań, zabrakło mi 5 centymetrów, samochód był odrobinę za wysoki.
Nie wjechał pan,
Nie wjechałem. I zacząłem, wracając z powrotem pod blok, zacząłem wydzwaniać do sanepidu, żeby ustalić, bo to, tak jak mówię, to ta zgoda jest na
3 godziny
konkretne okienko czasowe i w bardzo konkretne miejsce. Jeżeli bym pojechał gdzieś indziej, nie wiem, patrol policji by mnie zatrzymał na rutynową kontrolę, mógłbym mieć o to kłopoty.
Po 2 godzinach trzymania żony i dzieci w samochodzie na parkingu poddaje się, nikt nie odbiera telefonu, wracamy do domu i teraz skróćmy, jest 14 dzień i tutaj znowu pan brusza, żeby...
Tak. Znowu przeboje z telefonami do sanepidu. Udaje się nam dodzwonić. W międzyczasie jeszcze, że tak powiem, znowu miałem problem z dodzwonieniem się do swojej stacji tej tutaj powiatowej. Za kwarantannę odpowiedzialna jest powiatowa stacja. Powiatowa stacja na podanych publicznie telefonach niespecjalnie odbiera połączenia. Po dłuższym czasie wydzwaniania na te numery postanawiam spróbować najpierw najpierw z infolinią. Na infolinii dostaję bardzo pewnych trudnościach z połączeniem, dostaję bardzo ciekawą informację, bo pani na infolinii informuje mnie, że jeżeli mam problemy z dodzwonieniem się do swojej stacji diagnostycznej, przepraszam, stacji epidemiologiczno-sanitarnej, mogę przecież zadzwonić do dzielnicowego, który mnie kontroluje, i on mi taką zgodę wyrazi. Coż mi szkodzi na krótki telefon do dzielnicowego, który złapał się za głowę na taką informację, na jakiej podstawie ja mam pana wypuszczać? Przecież ja jestem tylko do nadzoru. Także tutaj też pewien bałagan.
W końcu trafia pan z żoną do miejsca poboru i tam okazuje się, że...
Punkt diagnostyczny, też taki typu drive-thru, zorganizowano w namiocie przy Alei Komisji Edukacji Narodowej. Ja od sanepidu dostałem okienko czasowe od 12 do 15 na ten wyjazd, no bo o dosyć późnej porze udało mi się do nich w ogóle dodzwonić. No i wyjeżdżam, tak? Zabieram dwójkę dzieci, no bo najmłodszego synka też z uwagi na to, że jest za mały, żeby go zostawić z 10-latkiem w domu, bierzemy ze sobą i wyruszamy. Dojeżdżamy do punktu diagnostycznego, tam przy nawjeździe pan pyta, czy jesteśmy na badanie, jeśli tak, to czy na odpłatny, czy na NFZ, no na NFZ. No to ja pana nie mogę wpuścić, musi pan odjechać, bo badania na NFZ odbywają się między godziną 8 a 10, a teraz przyjmujemy tylko badania płatne. Po tylu godzinach przepychanki, walki, po którejś próbie jestem uparty. Próbuję tam negocjować, rozmawiać, potem frustracja narasta, zaczynam się z człowiekiem wykłócać, w końcu stwierdziłem, że po prostu nie odjadę, choćby jak mnie nie obsłużą, to będę tam stał, będą mieli zablokowane stanowisko, trudno, nie wiem, policję niech wzywają, zobaczymy, co z tego będzie, trudno. Obstawiono mnie barierkami i odmówiono mi wykonania badania. Ja stojąc tam, znowu próbowałem dodzwonić się do stacji epidemiologiczno-sanitarnej, że tutaj miałem już zorganizowane w międzyczasie jakieś tam dodatkowe numery, całą długą listę od wojewódzkiej stacji, które mi do powiatowej, dodatkowe numery, których normalnie nie podają, przekazali. Udało mi się dodzwonić tam sprawniej. To była, nie wiem, godzina 13 może, dostałem propozycję wyjazdu do stacji, do punktu pobrań na Grzybowskiej, który otwiera się od 15. Na dodatek z informacją, że otwierają się o 15, ale oni nie wiedzą, czy w jakich godzinach jest obsługa na NFZ i mam sobie do nich dzwonić i dopytywać. Tam telefon oczywiście milczący, poczta głosowa, nikt nie odbiera, nie ma jak tej informacji pozyskać. I no cóż, przyszła konkluzja, że po prostu to, co się dzieje, no... Aha, tu jeszcze nie wspomniałem ciekawej rzeczy. Obsługa tegoż punktu pobrań, w którym nas obstawiono barierkami, jeszcze podrzucała nam takie komentarze w stylu, że wy na NFZ myślicie, że wam się wszystko należy, NFZ mało płaci, a my tylko jesteśmy prywatną firmą, w zasadzie nie mamy żadnych obowiązków wobec pana. No, pewnie w jakimś stopniu mieli rację, natomiast, no nie wiem, jakieś... Opowiedziałem im trochę o tym, jak to wszystko wygląda, jak trudno jest się gdzieś wydostać i dojechać. No i taki, nie wiem, choćby jakiś zwykły ludzki odruch powinien troszeczkę powodować tymi ludźmi. No niestety tak to nie działa. Kilkanaście złotych więcej per badanie widocznie jest
czymś
kluczową
ważnym
kwestią, która ich interesuje.
To teraz na zakończenie pytanie, jak pan i jak rodzina się czujecie? Czy wychodzicie z tego COVID-u?
Powolutku wychodzimy już z COVID-u. No, dzieciaczek i żona jeszcze całkowicie nie są zdrowi, ale wszystko zmierza ku dobremu, na szczęście.
Wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję za opowieść o tym, co się
dzieje. Dziękuję również.
Kajetan Niebelski był gościem kuriera w samo południe.